James Joyce, Ulysses, taśma 19, ścieżka pierwsza. A znowu, ciekawe dlaczego pojawiają się nocą jak myszy, są mieszańcami. Ptaki to są jak skaczące myszy. Co je płoszy, światło czy hałas? Lepiej siedzieć nieruchomo. Wszystko to instynkt, jak ten ptak w czasie suszy, który dostał się do wody w dzbanie, wrzucając kamyki do środka. Jest jak człowieczek w opończy z malusieńkimi rączkami. Tycie kosteczki. Niemal widzę, jak migoczą, jakby biało-niebiesko. Barwy zależą od światła, w którym widzisz. Spójrz na słońce, na przykład, jakbyś był orłem, a później na but i zobaczysz żółtawą, kulistą plamkę. Chcę odbić na wszystkim swój znak firmowy, na przykład ten kot dzisiaj na schodach, koloru brunatnego torfu. Mówią, że nigdy nie widuje się ich trójbarwnych. Nieprawda. To na pół biało-buro-żółtawa w City Arms z literą M na czole. Ciało ma 50 rozmaitych kolorów. Hołd przed chwilą był ametystowy. Szkło błyska. Właśnie tak, ten mądry człowiek, jakże on się nazywał, z tą swoją soczewką zapalającą. A potem wrzosowisko zapala się. Nie mogą to być zapałki turystów, co? A może patyki ocierają się o siebie podczas wiatru i zapalają? Albo pęknięta butelka w janowcu działa w słońcu jak zapalająca soczewka. Archimedes, mam. Moja pamięć jest nie najgorsza. Ba. Kto wie, dlaczego tak latają bez przerwy? Za owadami? Ta pszczoła w zeszłym tygodniu wpadła do pokoju i bawiła się swoim cieniem na suficie. Może to ta, która mnie ugryzła, powróciła, żeby się przypatrzeć. I ptaki. Nigdy się nie rozumie, co mówią. Jak nasze rozmówki o niczym. I powiada ona, i powiada on. Ależ mają nerwy, żeby tak przelatywać ocean w tej z powrotem. Dużo ich na pewno ginie podczas burz i na drutach telegraficznych. Marynarze też mają przerażające życie. Te oceaniczne parowce, jak wielkie bydlęta, brnące ciężko w ciemności, mruczące jak krowy morskie. Fo o balach. Dość tego i niech cię wszyscy diabli. Inni na statkach żagiel jak chusteczka do nosa, miotani jak listki na wodzie, gdy dmą burzliwe wichry, i żonaci przez całe lata czasem gdzieś na krańcach świata. W rzeczywistości nie na krańcach, bez okrągły. Powiadają, że w każdym porcie żona. Ma ona doskonałe zajęcie, jeśli potrafi o nie zadbać, póki jaśnie przymaszeruje znowu do domu. Jeśli w ogóle przymaszeruje kiedykolwiek. Węszą w zaułkach portowych. Jak mogą lubić morze, jednak lubią. Podniesiono kotwicę i odpływa on sobie ze szkaplerzem albo medalikiem na szczęście. I co? I Stefil, nie. Jak się nazywało to, co ojciec biednego tatusia miał na drzwiach, żeby dotykać? To wyprowadziło nas z Egiptu i wprowadziło do domu niewoli. Jest coś w tych wszystkich zabobonach, bo kiedy wychodzisz, nie wiesz, jakie niebezpieczeństwa. Trzyma się deski albo siedzi okrakiem na belce, walcząc o swe ponure życie. Ma na sobie pas ratunkowy, łyka słoną wodę i to jest kres jego dostojności, aż wreszcie rekiny go przytrzasną. Czy ryby dostają kiedykolwiek choroby morskiej? Albo masz piękną ciszę bez chmurki, spokojne morze, gładkie, a załoga i towary w drobnych kawałkach wędrują na dno do świętego Piotra. Księżyc spogląda z góry. Nie moja wina, mój mały ważniaczku. Samotna strzelista świeca wspięła się na niebo z kiermaszu Mirus, poszukując funduszów dla szpitala Mercera, pękła opadając i rozsiała rój fioletowych gwiazd i jedną białą. Płynęły, opadły, pobladły. Godzina pasterska, godzina uścisków, godzina schadzek od domu do domu. Rozdając swe zawsze mile przyjmowane podwójne pukanie, przechodził listonosz w obchodzie o 9:00, robaczek świętojański latarki migotał mu u pasa, błyskając to tu, to tam, między wawrzynowymi żywopłotami. A pośród 5 młodych drzew uniesiony stoczek zapalił latarnię na Lee's Terrace. Wzdłuż oświetlonych ekranów okien, wzdłuż jednakowych ogródków, przenikliwy głos przesuwał się, wołając, zawodząc: wieczorny telegraf, dodatek nadzwyczajny, wyniki gonitwy o złoty puchar. A z drzwi domu Dignama wybiegł chłopiec i zawołał. Kwilący nietoperz przelatywał to tu, to tam. W dali pełznął po piaskach nadchodzący przypływ szary. Hołd ułożył się do drzemki, znużony długimi dniami, znużony cmok, cmok rododendronami, był stary i z przyjemnością wyczuwał wieczorny wietrzyk, który tarmosił mu czuprynę z paproci. Leżał, lecz otworzył niesenne czerwone oko, oddychając głęboko i powoli, senny, lecz nie uśpiony. A dalej jeszcze na mieliźnie Kisz, stojący na kotwicy latarniowiec, mrugał, puszczając oko do pana Bluma. Ależ muszą mieć życie ci faceci tam uwięzieni ciągle w jednym i tym samym miejscu. Dyrekcja latarni irlandzkich pokutują za grzechy. Służba nadbrzeżna też. Rakiety, pas bezpieczeństwa z nogawicami, łódź ratunkowa. Tego dnia, kiedy pojechaliśmy na wycieczkę królem Erynu, rzuciliśmy im worek starych gazet, jak niedźwiedziom w ogrodzie zoologicznym. Paskudna wycieczka. Pijacy na świeżym powietrzu, żeby przetrząsnąć sobie wątroby, żygali za burtę, żeby nakarmić śledzie mdłości. A na twarzach kobiet widać było piekielną trwogę. Mili ani śladu strachu. Rozpuściła swoją niebieską szarfę, śmiejąc się. W tym wieku nie wie się, co to jest śmierć. Poza tym mają czyste żołądki albo boją się zgubić. Kiedy schowaliśmy się za drzewem w Crumlin, nie chciałem. Mamo, mamo, dzieci w lesie. Można je też przestraszyć maskami i rzucając je w górę, żeby złapać znowu. Zamorduje cię. Czy to rzeczywiście tylko dla żartu? Albo dzieci bawiące się w bitwę z całą żarliwością. Jak ludzie mogą wymierzać karabiny przeciwko sobie? Czasem przecież strzelają, biedne dzieci. Jedyne kłopoty to róża i pokrzywka. Dałem jej przeciw temu kalomel na przeczyszczenie. Potem, kiedy było jej już lepiej, sypiała z molli. Ma zupełnie takie same zęby. Co one kochają? Inną siebie? Ale tego ranka goniła ją z parasolką. Może tak, żeby nie zrobić krzywdy. Dotknąłem jej pulsu. Tykał. Była to mała rączka, teraz duża. Najdroższy tatku. Wszystko, co może powiedzieć ręka, której dotykasz. Lubiła liczyć guziki mojej kamizelki. Pamiętam jej pierwszy gorset. Śmiałem się, patrząc. Małe sutki, świeżo wyklute. Lewa jest bardziej wrażliwa, zdaje mi się. Moja też. Bliżej serca. Watują je, jeżeli jest moda na duże. Jej bóle miesiączkowe w nocy wołała, obudziła mnie, była przerażona. Natura odezwała się w niej po raz pierwszy. Biedne dziecko. Dla matki to też dziwna chwila. Przywraca ją dziewczęcym czasom. Gibraltar, widok z Buena Vista, wieża O'Hare, wrzask ptaków morskich. Stara małpa z Berberii, która pożarła całą swą rodzinę. Zachód słońca, wystrzał armatni dla ludzi, żeby przekraczali linię graniczną. Wyglądając na morze, powiedziała mi. Był wieczór jak ten, ale pogodny, żadnych chmur. Zawsze myślałam, że wyjdę za lorda albo za dżentelmena z własnym jachtem. Buenas noches, señorita. El hombre ama la muchacha hermosa. Co za mnie? Bo byłeś tak cudzoziemski w porównaniu z innymi. Lepiej nie siedzieć tu przez całą noc jak skałoczep. Ta pogoda otępia. Sądząc po świetle, musi dochodzić już 9. Trzeba odejść za późno na lilię z Killarney. Nie. Może się jeszcze nie położyła. Zajrzę do szpitala, żeby sprawdzić. Mam nadzieję, że już po wszystkim. Długi dzień miałem. Marta, kąpiel, pogrzeb, dom Klauczy. Muzeum z tymi boginiami, piosenka Dedalusa, potem ten awanturnik u Barney Kiernana. Nie dałem się tam, pijani pyskacze. Aż skręciło go po tym, co powiedziałem mojego Bogu. To błąd oddawać ciosy. Albo nie. Powinni później iść do domu i drwić z samych siebie. Zawsze chcą chlać całą bandą, boją się samotności jak 2-letnie dzieci. Ale gdyby mnie uderzył, spójrzmy na to z jego punktu widzenia. Wówczas nie wygląda to tak źle. Może nie chciał mi zrobić krzywdy. Trzykrotne hura na cześć Izraela. Trzykrotne hura dla szwagierki, którą zachwalał, a która ma 3 kły w gębie. Ten sam rodzaj urody. Wyjątkowo urocze towarzystwo do wychylenia filiżanki herbaty. Siostra żony dzikusa z Borneo właśnie przybyła do miasta. Wyobraź to sobie, wczesnym rankiem z bliska. Każdy według swego gustu, jak powiedział Moritz, całując krowę. Ale Dignam dał mi radę. Domy żałoby są tak przygnębiające, ponieważ nigdy nie wiesz kiedy. Bądź co bądź, ona potrzebuje pieniędzy. Muszę zajść do tych szkockich wdów, jak obiecałem. Dziwna nazwa. Zakłada jako pewnik, że my odwalimy kitę pierwsi. Ta wdowa w poniedziałek przed Kramerem, która spojrzała na mnie, pochowała biednego małżonka, ale żyje całkiem dobrze z ubezpieczenia. Jej wdowi grosz, cóż, a czego się spodziewasz po niej? Musi iść swoją drogą dalej, przypodchlebiając się. Nie znoszę widoku wdowców. Wyglądają jak opuszczeni. Ten biedny człowiek O'Connor, którego żona i 5 dzieci zatruli się małżami tutaj. Wodorosty, beznadziejny. Jakaś porządna matrona w filcowym kapeluszu z podwiniętym rondem matkowała mu. Wzięła go na hol, twarz jak talerz i wielki fartuch. Barchanowe majtki po 3 szylingi za parę, zdumiewająca okazja. Pospolita i ukochana, ukochana na zawsze, jak powiadają. Brzydka. Żadna kobieta tak o sobie nie myśli. Kochajmy, oszukujmy i bądźmy ładne, bo jutro umrzemy. Widuję go czasami, jak Wałęsa się i próbuje zrozumieć, kto zrobił mu ten kawał klapa, klapa. To los, on nie ja. Ze sklepami też tak jest, często zauważyłem. Przekleństwo zdaje się je sprowadzać na psy. Śniłem zeszłej nocy, zaczekaj, coś pomieszanego. Miała na sobie czerwone pantofelki tureckie, nosiła spodnie, przypuszczam, że nosi. Czy podobałaby mi się w piżamie? Piekielnie ciężko odpowiedzieć. Na Netti odjechał parowiec pocztowy. W tej chwili zbliża się już do Holyhead. Koniecznie muszę załatwić to ogłoszenie Klaucza, urobić Heinza i Crawforda, haleczki dla Molly. Ma ona co w nie wsunąć. Co to ma moje pieniądze? Pan Blum pochylił się i przewrócił kawałek leżącego na plaży papieru. Przysunął go do oczu i zerknął. List? Nie. Nie mogę odczytać. Lepiej już odejść. Lepiej. Jestem zbyt zmęczony, żeby się ruszyć. Kartka ze starego zeszytu. Wszystkie te dziury i kamyki. Któż by je przeliczył? Nigdy nie wiadomo, co można znaleźć. Butelka zawierająca historię skarbu wyrzucona z wraku. Urząd przesyłek pocztowych. Dzieci zawsze chcą wrzucać coś do morza. Zaufanie? Chleb rzucony na wody. Co to jest? Kawałek kija. Ach, wyczerpała mnie ta kobieta. Nie jestem już taki młody. Czy przyjdzie tu jutro? Czekać na nią gdzieś przez wieczność? Musi powrócić. Mordercy powracają. A ja? Pan Blum poruszył ostrożnie patykiem głęboki piachu swych stóp. Napisać do niej. Może pozostanie. Co? Ja. Jakiś włóczęga rozdepcze to rano swoimi platfusami. Bezużyteczne zostanie zmyte. Przypływ dociera tutaj. Przy jej stopach była sadzawka. Pochylić się. Zobaczyć tam moją twarz, ciemne zwierciadło. Tchnąć na nie. Wzburzy się. Wszystkie te skały z krechami, szramami, literami. O, te przeźroczyste. Poza tym one nie wiedzą. Jakie jest znaczenie tamtego innego świata? Nazwałam się niegrzecznym chłopczykiem, ponieważ nie lubię. Jestem. Nie ma miejsca, dajmy temu pokój. Pan Blum starł litery powolnym butem. Beznadziejna rzecz piasek. Nic z niego nie wyrasta. Wszystko ginie. Nie ma obawy, że jakiś wielki statek może tu dopłynąć. Tylko barki Guinnessa w 80 dni dookoła kisz. Jest w tym przeznaczenie. Odrzucił swe drewniane pióro. Patyk upadł w mulisty piach, utkwił. No, a gdybyś próbował to robić przez tydzień bez przerwy, nie udałoby ci się. Przypadek. Nie spotkamy się już nigdy. Ale to było cudowne. Do widzenia, kochanie, dziękuję. Poczułem się taki młody. Gdybym sobie teraz uciął krótką drzemkę. Musi już chyba być niemal 9. Statek do Liverpoolu już dawno zniknął. Nawet dymu nie widać. Przecież ona może zrobić jeszcze tamto. Robiła już. I do Belfast. Nie pojadę. Pędem tam, pędem na powrót do Ennis. Niechże on sobie zamknął oczy tylko na chwilkę, ale nie będę spał. Pół sen. Nigdy nie powraca taki sam. Znowu nie topesz. Nie jest niebezpieczny. Tylko kilka. O, słodka, całe twoje małe, dziewczęco białe. Nad widziałem brudny, cudny pasek do pończoch. Musiałem pokochać lepko my dwoje niegrzeczny. Grace Darling, ona go... Na pół przez łóżko mnie tam psy chodzą, fatałaszki dla Raula, żeby perfumować twojej żonie czarne włosy, falujące wdzięki seniorita, młode oczy, malwi, pulchne lata, sny powracają za łukami, agenda tą dla łości, miłości pokazała mi swe, ona w przyszłym roku w majtkach powróci, ona w swym przyszłym, ona w przyszłym. Nietoperz przelatywał tu, tam, tu, w szarym oddaleniu zabrzmiał dzwon. Pan Blum z otwartymi ustami, z lewym butem wsuniętym w piasek na lewo pochylał się, oddychał. Tylko kilka. Kuku, kuku, kuku. Zegar na kominku w domu księdza kukał tam, gdzie kanonik O'Hanlon i ojciec Conroy, wielebny John Hughes, S.J. pili herbaty i jedli herbatniki z masłem i smażone kotlety baranie z ketchupem i rozmawiali o kuku, kuku. Kuku. Ponieważ był to mały kanarek, który wysuwał się do swego domku, aby ogłaszać godzinę, Gertie McDowell zapamiętała godzinę, kiedy tam była. ponieważ była szybka jak żywe srebro w takich sprawach. Taka była Gerty Magdalen i zauważyła od razu, że w domowym gniazdku tego cudzoziemskiego dżentelmena, który siedział na skałach patrząc, znajdowała się teraz kuku, 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 ulka. Deshil holz imas. Ześli nam czysty, świetlisty horhornie, pomoc i żywota owoc. Ześlij nam czysty, świetlisty horhornie, pomoc i żywota owoc. Ześlij nam czysty, świetlisty horhornie, pomoc i żywota owoc. Hopsa chłopiec, hej, hopsa, hopsa chłopiec, hej, hopsa, hopsa chłopiec, hej, hopsa. Sądzi się ogólnie, że rozum onego człowieka niewiele pojmuje ze spraw, które, jak utrzymują wi śmiertelni, największą mądrością obdarzeni, są najowocniejsze ku nauce, gdy jest on nieświadom tego, co najbardziej z doktryną obznajmieni, zapewne dzięki temu ozdobieni wysokim umysłem na cześć zasługującym, nieustannie utrzymują, gdy zgodnie potwierdzają, że przez żadną zewnętrzną wspaniałość dobrobyt narodu skuteczniej się nie ujawnia, niżli przy pomocy odmierzenia, jak dalece posunęła się jego troska o trwałe rozmnożenie, które jeśli od zła pierworodnego jest wolne, gdy pojawiło się szczęśliwie najpewniejszą oznakę nieskażonego dobrodziejstwa wszechzapylającej natury stanowi. Bo któż kto cokolwiek o znaczeniu jakimkolwiek pojął, nie jest świadom, że owa zewnętrzna wspaniałość może być powłoką kryjącą głębię mrocznej rzeczywistości lub przeciwnie, któż jest tak nieoświecony, by nie mógł pojąć, że skoro żaden z darów natury nie może kierować się przeciw wybujałości rozmnożenia, przeto godzi się, by każdy sprawiedliwy obywatel był eksortatorem bliźnich napominającym i by drżał, że to, co w przeszłości tak doskonale przez naród poczętym zostało, może w przyszłości być z nie tak wielką doskonałością wykonywane, jeśli bezwstydny nauk stopniowo odmieni szacowne przez przodków przekazane obyczaje, sprowadzając je ku takiemu pohańbieniu, że niezwykle śmiałym będzie ów, kto zdobędzie się na zuchwałość, by powstać, stwierdzając, że nie ma bardziej przebrzydłego występku, niżli skazywać na wzgardę i zapomnienie ową Ewangelię, a wraz przykazanie i obietnicę, która wszystkim śmiertelnym wróży rozmnożenie lub grozi ubytkiem potęgi płynącej z ponawianej powinności płodzenia wiekuiście i nieodwołalnie nakazanej. Nie będzie nas więc zdumiewało, że jak nam przekazują najznamienitsi pośród Celtów historycy, którzy nie podziwiali niczego, co dzięki naturze swej nie było godnym podziwu, sztuka medyczna była tak wysoce cenioną, nie mówiąc o przytulkach, leprozoriach, łaźniach parowych, grobach zbiorowych, czasu, zarazy. Ich najwięksi lekarze, o Shilowie, o Hikejowie, o Liowie, skrzętnie opracowali najrozmaitsze metody, dzięki którym chorzy i nawrotom choroby podlegli odzyskiwali zdrowie, nie bacząc na to, czy chorobą był taniec świętego Wita Suchoty, czy też biegunka czerwona. Zapewne każda praca społeczna, posiadająca pewną wagę, winna być przygotowana z odpowiednią dokładnością i dla tej przyczyny ułożyli oni plan. Czy był on ustalony z góry, czy też był wynikiem wzrostu doświadczenia, trudno dociec, a sprzeczne opinie późniejszych badaczy nie zostały do tej pory tak uzgodnione, aby można było to wyraźnie stwierdzić. Aby macierzyństwo było tak dalece zabezpieczone przed jakimikolwiek możliwymi przypadkami, żeby pacjentka w tej najcięższej godzinie życia niewieściego pozostawała pod pełną opieką i to nie wyłącznie ta, która opływa w dostatki, lecz również i ta, która nie posiadając dostatecznej ilości pieniędzy, rzadko, a często nawet i nierzadko, mogła dzielnie przetrwać. Nic już teraz ani w przyszłości nie mogło jej zagrozić, gdyż to głównie odczuwali wszyscy obywatele, że dobrobyt istnieć nie może, jeśli wykluczy się matki płodne. Więc jak przyjmowali bogów wiekuistych śmiertelnicy, chcąc widzieć, by miała godne rozwiązanie, gdy czas sprawy owej nadchodził, Wehikuł do rodzącej kierowali i wszyscy z gorliwością największą jeden przez drugiego nakłaniali ją, by udała się do tego domostwa. O czynie narodu roztropnego nie tylko dzięki świadectwu oczu, lecz nawet gdy słyszymy o nim, czcigodny, oto oni ją w przewidywaniu swym matką ujrzeli i uczuła, że niespodzianie troską ją otoczyli. Nim narodzon wielce wesół był. W żywocie żyw bardzo był błogosławion. A co w sprawie onej uczyniono, prawie uczyniono. Niewiasty położne łoże, gdzie z lecma otoczyły, a takoż jadło krzepiące tam złożyły i powijaki czyste, jakoby porodziła już, roztropnie rzecz tę przewidując. A kromie tego leki, takoż instrumenta chirurgiczne, co są sprawie jej przynależne, a nie pominęły takoż przeróżnych obrazów z rozmaitej dziedziny ziemi naszej pochodzących, ofiarowanych tu wraz z wizerunkami bogów i ludzi, których rozpamiętywanie przez niewiastę niemocą złożoną na brzmiewaniu sprzyja i letkość w powiciu niesie, w owym jasnym jako słońce, pięknie wzniesionym nadobnym domie matek, gdy widomie owoc z żywota swego uronić ma, a naszło na nią i że tu zlegnie, jako że czas jej nadszedł na nią. Człek jakowyś, który wędrowcem był u drzwi domu onego, gdy noc naszła, stanął. Z ludu izraelskiego był on, co po świecie tułając się daleko zawędrował. A wielka litość człowiecza ku drzwiom domu onego go przywiodła. W domu onym Ejhorn włada. Łóżek dziesiątków siedm ma on tam. A w nich matki owoc urącić pragnące spoczywają wedle obyczaju, by w boleści porodzić dzieciątka swe krzepkie, jako anioł pański zwiastował Maryi Pannie. A pieczę sprawują tam siostry, dwie białe, pośród czuwania snu niezaznające. Boleść łagodzą, a chorobę uciszają. W miesięcy 12 po 3x 100 razy. Prawymi włodarzami łóżekowych są one, w imię Horna czujnie czuwające. Czujnie czuwająca straż słyszy onego człeka o sercu miłosiernym nadejście, powstawa tedy z obliczem osłoniętym, a bramę szeroko mu rozwarła. Patrz, błyska blask burzy i w okamgnieniu na niebios Irlandii zachodzie wschodzi. Lęk ją zmógł i że Bóg, mściciel, życie ludzkości za grzechów sprośności wodami zatopi. Chrystusowego krzyża znak uczyniła na piersi swej, a w pośpiechu wielkim wnijść mu kazała pod strzechę swą. Człek ów, powolny jej woli wielmożnej, wchodzi w dom Horna. Zawadą nie chcąc być w Horna komnacie, człek ów czapkę trzymając czeka. W zagrodzie strażniczki onej żył z miłą żoną swą i córą umiłowaną, on co po ziemię i wodach przez roków dziewięć tułał się. Raz napotkali się, gdzie przystań wodna i pokłoniła mu się ona, a ów czapki nie zdjął. Wybaczenia dziś prosi, a przyczynę dobrą k temu ma, jako że lico jej na mgnienie jeno widne mu w on czas było, a nadto młodym być się zdało. Oczy jej światłością prędką zapłonęły na to, a rumieńca róże od słów jego na nich zakwitły. Oczy jej na sukniach jego żałobnych spoczęły, a jała lękać się i że boleść go jaka napotkała, wszelako uciechę miała wnet równą trwodze owej wprzódy. Pytał ją, czyli doktor O'Hare wieści jakoweś śle z brzegu dalekiego, no ona rzekła żałośliwie i że O'Hare doktor w niebiesie się znajduje. Smutek okazał człowiek ów, słysząc one słowa, żałością trzewia napełniające. Rzecz całą mu opowiedziała, śmierci przyjaciela tak młodego użalając się, chocia w boleści swej mądrości bożych wyroków przeczyć nie śmiała. Rzekła, i że śmierć napotkał piękną, a słodką dzięki dobroci Bożej, kaplan wyspowiadał go, Eucharystyją przenajświętszą dał, a takoż namaszczon był na członkach swych oleimi, świętymi ostatnimi. Wtedy człowiek ów z gorliwością prawą pytał mniszki, jakąż śmiercią umarł ów umarły. A mniszka odrzekła, mówiąc, iże umarł on na wyspie Mona, a przyczyną rak brzucha był. Lat 3 minie na świętych młodzianków, a takoż i że modły wznosi ku najmiłosierniejszemu Bogu, by duszyczkę dobrą jego przyjął do swej chwały wiekuistej. Słów jej boleściwych słuchał, czapkę w rękach dzierżąc, a poglądając markotnie. I stali tak oboje we frasunku wielkim, jedno drugiemu użalając się. Dla przyczyny onej, wszelki człowieku, wejrzyj na kres ów ostateczny, którym śmierć jest twoja, a takoż na proch ów, który ogarnie wszelkiego człowieka z niewiasty zrodzonego, gdyż jako nagi wyszedł z żywota matki swej, tak nagi wróci się na końcu, by odszedł jako przyszedł. Człowiek ów, który do domu tego przybył, przemówił tedy do niewiasty czuwającej, a pytał ją, jakoż miewa się niewiasta leżąca tam w pologu. A niewiasta owa czuwająca odrzekła mu, mówiąc, iże niewiasta owa w bólach jest od dni 3 i że poług trudny będzie, a niełatwy do ścierpienia, wszelako mało wiele, a porodzi. Rzekła takoż, iże widziała wiele pologów niewieścich, aleć ni jeden tak trudnym nie był, jako polukowej niewiasty. Za czym opowiedziała onemu rzecz całą, onemu, który ongi w pobliżu domu tego żył. Człek ów słuchał jej, a myślał w podziwieniu o niedolach cierpiętnych pologu niewieściego, które macierzyństwo im niesie, i w podziwieniu na lico jej poglądał, co każdemu mężowi patrzącemu młodym się zdało, a przecie po latach wielu służebną ona pozostaje. 9×12 upływów krwi miesięcznej z przez dzietności jej się prześmiewa. A gdy mówili, bramy zamczyska otwarły się i zgiełk wielki posłyszeli, jakoby wielu ówdzie za stołem zasiadających. A do miejsca onego, gdzie stali, przybliżył się rycerz młody, a uczony Dixonem zwany. A wędrowiec ów, Leopold, znał go przódy, jako że przydarzyło się i że mieli sprawę z sobą w przybytku miłosierdzia, gdzie rycerz ów uczony popasał, a wędrowiec Leopold przybył zagoić ranę okrutną w pierś mu zadaną włócznią smoka przebrzydłego i straszliwego, na którą przyłożył mu on balsam z soli lotnej i krzyżma uczyniony, aby go ozdrowił. A rzekł on ninie, i że winien ów wnijść do zamku onego, aby weselił się z nimi, którzy tam są. A wędrowiec Leopold, człowiekiem pełnym przebiegłości i zmyślnym będąc, rzekł mu, i że w insze miejsce się udaje. Takoż i dama mnie mała jako on, a przyganiła rycerzowi uczonemu, choć wiedziała i że wędrowiec rzekł rzecz kłamliwą w przebiegłości swojej. Aleć rycerz uczony słyszeć nie chciał o przeciwie, ni damy słuchać, ni przeszkody zaznać w uporze swoim, a rzekł i że jest to zamek cudowny. A wędrowiec Leopold wszedł do zamku onego, aby spoczął nieco, jako że członki miał utrudzone wędrówkami wielu po krainach rozlicznych i służbą Wenerze. A w zamku owym stół postawiono z drzewa brzozowego z Finlandii, a podtrzymywało go karłów czworo, wszelako ni jeden z nich nie poruszy się więcej, jako że czar na nich rzucono. A na stole owym straszliwe miecze i noże, wykowane z mozolem w pieczarze wielkiej przez demony z płomienia białego, a osadzone są wrogi bawołów i jeleni, rozmnożonych tam ponad wszelkie podziwienie. A były tam naczynia magią Mahounda, czarami uformowane z piasku morskiego i powietrza, w które dmie on, aby się zapieniły. A jadłem i napitkiem stół ów dostatnio, a pięknie był zastawiony, i że nikt obmyśleć bardziej dostatniego i piękniejszego by nie mógł. A było w miejscu onym puzdro srebrne, sztuką otworzyć się dające, a w nim ryby przedziwne spoczywały, głów nie mające, chociaż niedowiarkowie rzeką, i że rzecz ta być nie może, póki nie ujrzą, i że prawdziwie jest im na przekór. A ryby owe w wodzie oleistej spoczywają, którą z portugalskiej krainy przywieziono dla przyczyny jej tłustości, podobnej do soków onych z prasy oliwnej spływających. Ulisses, taśma 19, koniec ścieżki pierwszej.